każdy dzień teraz zdaje się jest takim gorącym dniem z informacjami, wiadomościami. Również przed nami wybory, nie ukrywamy tego, do Parlamentu Europejskiego, a więc potrzeba mądrych, dobrych też specjalistów tam obecnych na miejscu, żeby sprawy polskie i nie tylko dobrze reprezentowali. Ale dzisiaj chciałbym się jeszcze raz tutaj odnieść do sprawy ustawy 447. Polska była ofiarą II wojny światowej, ucierpiała w sposób straszliwy, nie było polskich obozów zagłady, nie pilnowali ich polscy strażnicy, tak powiedział w Warszawie specjalny wysłannik władz Elan Kar. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, obecnie europosłem do Parlamentu Europejskiego, a także z wykształcenia socjologiem, znającym sprawy Polski i Europy, bo pracujący jako wykładowca w Bremie i nie tylko. Witam serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże. Bardzo mi miło być na antenie Radia Maryja.
Cieszymy się, słyszymy pana. Pytanie właśnie moje. Jak pan odbiera taką wiadomość? To jest dobra wiadomość dla nas. Wreszcie, powiedzmy, Stany Zjednoczone jako to mocarstwo światowe powiedziało wyraźnie, jakie stanowisko, jaką historię miała Polska, więc myślę, że już te gazety, portale europejskie powinny sobie dać spokój z tymi właśnie przekręceniami.
No, ja myślę, że oczywiście to jest bardzo dobra wiadomość. My musimy pracować cały czas nad świadomością historyczną, wiedzą historyczną wszystkich Amerykanów. No, musimy sobie też zdawać sprawę, czasami niektórzy kongresmeni czy senatorowie są też pod pewnym naciskiem różnych lobby. Stąd padają czasami takie słowa, które wydają nam się krzywdzące. Czasami to one wynikają po prostu z niewiedzy. Myślę, że jedno jest pewne. No nie powinniśmy, bo ja często teraz na spotkaniach, które mam z wyborcami, pada o to pytanie, jest takie zaniepokojenie. Myślę, że nie ma powodu do tego zaniepokojenia. Raz, że stanowisko władz polskich jest jasne, pan premier o tym mówił, pan prezes w tej sprawie. No z drugiej strony pracujemy też nad tym, żeby uświadomić naszych partnerów zagranicznych, że tego rodzaju nawet sugestie, bo to przecież nie chodzi o żądania, tylko tam chodziło o pewien bilans, że one są jakby niesprawiedliwe, że one obrażają Polaków. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pretensje finansowe, powinien zwracać się do sprawców i ich spadkobierców. No i to nie jest adres Polski. My musimy bo oczywiście dla nas relacje ze Stanami Zjednoczonymi są niezwykle ważne. Dzisiaj miałem bardzo ciekawe spotkanie z wysokim przedstawicielem armii amerykańskiej. Stany Zjednoczone gwarantują nam bezpieczeństwo, dlatego musimy tutaj postępować też dyplomatycznie, szanując też ich wrażliwość, a z drugiej strony przekazywać dosyć stanowcze nasze stanowisko i naszą wiedzę historyczną, ale myślę też, że im intensywniejsze są nasze kontakty, tym bardziej się ta wiedza pogłębia i wszyscy zaczynają rozumieć, że to nie tędy droga, że nie pod tym adresem można kierować swoje żale czy nie wiem, żądania dalszego zadośćuczynienia, tylko ten adres, to są ci, którzy tę straszne zbrodnie w czasie II wojny popełniali na innych narodach. No wiemy, że również Grecy czy inne narody ciągle jeszcze mają takie poczucie, że zadośćuczynienie nie było odpowiednie.
Panie profesorze, tutaj wypowiedział się Edward Mosberg, były więzień niemieckich obozów, Płaszowie, Mauthausen między innymi, mówił bez tutaj jasno. Holokaust to był niemiecki wynalazek, żeby wymordować wszystkich Żydów. Ja obwiniam naród niemiecki za Holokaust. Specjalnie cały naród niemiecki, bo oni głosowali za Hitlerem. Czyli takie zdania są jednoznaczne, więc nie ma tu jakichś nazistów, prawda, faszystów. Po prostu niestety dał się uwieść naród.
Tak, nie, nie, ale oczywiście, ale to przecież to była zbrodnia państwowa, państwowo organizowana, w której uczestniczyły firmy, które ciągle jeszcze działają, w której uczestniczyła elita, cała elita tego społeczeństwa niemieckiego. Od, nie wiem, znanych naukowców, poprzez przecież Hans Frank był szefem, prawda, związku prawników niemieckich i tak dalej. Także to nie ulega wątpliwości, że ta zbrodnia wyróżnia się na tle innych masakr, które przecież nie brakowało w historii. To, że po pierwsze oczywiście zdarzyła się w czasach nam prawie współczesnych, a po drugie no, była systematycznie ugruntowana, uzasadniona naukowo, wspierana i organizowana przez państwo. Że to nie był spontaniczny czasami wynik jakiegoś konfliktu etnicznego, czy wybuch spontanicznej właśnie niechęci etnicznej, tylko miało to zupełnie inny charakter, zresztą zbadane, opisane przez historyków. Jeżeli się zdarzały jednostki, a wszędzie się w całej okupowanej Europie zdarzały się jednostki, które też ulegały tej presji, czy zostały, były wciągane w tę machinę, no to przecież one w jakimś sensie no, były wtórne w stosunku do no, tej zbrodniczej machiny państwowej, stworzone no, rzeczywiście, tak jak ojciec mówi, przez jeden naród. I kiedyś Niemcy tego byli świadomi, a dzisiaj nowe pokolenie, młode pokolenie chciało, i też państwo niemieckie chciałoby się podzielić odpowiedzialnością. No i my się na taki rewizjonizm historyczny oczywiście nigdy nie zgodzimy. I jest niedobrze też, że no potomkowie ofiar nie czasami dają się również zwieść na manowce no, tymi błędnymi interpretacjami tego, co się stało.
Dlatego tak ważna jest dobra grupa przedstawicieli naszego narodu i też innych ościennych, które by stworzyły dobrą koalicję. Panie profesorze, ma pan wiele spotkań, już za moment się rozpoczyna kolejne, potem następne. Wiemy, gdzie będą, prawda? Dzisiaj, jutro, mniej więcej.
No dzisiaj jestem we Władysławowie, tutaj.
Nad morzem,
tak. Nie, nie, to jest Wielkopolska.
A, Wielkopolska.
Władysławu w Wielkopolsce. A. No i jeżdżę w zasadzie w niektórych miejscowościach, byłem po 3 razy. Za chwilę tutaj mam spotkanie, potem mamy w Licheniu dzisiaj debata w telewizji wielkopolskiej. No, niestety w debatach nie uczestniczy jedynka z koalicji europejskiej. Do tej pory nie miałem szansy wymienić poglądami.
Szkoda.
No, spotkania są bardzo... bardzo dobre, bardzo interesujące.
Czyli co, ale czyli co, ta jedynka się boi, prawda?
No tak, tak. No to trzeba...
Jakoś
to
tak
trzeba
odebrać.
To trzeba spytać jedynki, dlaczego tak się dzieje. Ja myślę, że z tamtej strony nie płyną żadne konstruktywne propozycje, no czasami tylko uszczypliwości osobiste.
Właśnie, bo o to miałem pytać, panie profesorze, przepraszam, bo już czas płynie. Dla mnie, dla nas jest pan znany, przepraszam, że zacytuję, ale czemu przepraszam, 2010 rok, kiedy niektórzy wylewali krokodyle łzy, pan napisał bodajże felieton, czy to był taki wywiad, gardzę wami. Czy teraz pan, odwiedzając okoliczne miejscowości i mieszkańców, czy pan widzi różnicę myślenia tych właśnie wtedy, no wtedy rządzących, którzy z taką butą, pychą się wynosili?
No, ja myślę, że ta buta i pycha pozostała, że to psucie wizerunku Polski, ataki na nas, no to jest wynik również tego, że no takiego poczucia utraty władzy, która wydawała im się ich zagwarantowana na zawsze. Dzisiaj jest coś takiego też, że ja mam wrażenie, że ci ludzie czują się też właścicielami Unii Europejskiej, czy Europy w ogóle, prawda? I stąd to dla siebie reklamowanie tego przymiotnika europejska i wtedy, kiedy my stajemy się coraz poważniejszą siłą, tak? Odnosimy sukcesy w Parlamencie Europejskim, jestem wiceprzewodniczącym od ponad roku Parlamentu Europejskiego i myślę, że dobrze ocenianym przez kolegów, no to znowu zabieramy im coś, tak jak kiedyś odsunęliśmy ich od władzy, a tamtego, proszę ojca, tamtego przemysłu pogardy i sposobu traktowania prezydenta, które przecież było podważaniem też godności państwa, no to nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Nigdy też, ja zawsze to podkreślam, że moim zdaniem oczywiście jest tak, że wówczas ówczesny rząd, jego premier w czasach tej katastrofy smoleńskiej po prostu nie wypełnił swojego konstytucyjnego zadania, sprzeniewierzył się obowiązkom premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest fakt historyczny i tak to będzie się kiedyś opisywać w podręcznikach historii.
Czyli, że tak powiem, wiele tutaj pan by nie zmienił w tym tekście.
Nie. Ten tekst ja pisałem świadomie. To był oczywiście tekst bardzo emocjonalny. On napisany był w wyniku, ale to jest tekst, którym się zawsze będę podpisywał. Co więcej, jestem z niego dumny, że we właściwym czasie został napisany i opublikowany.
No powiedzmy, wtedy tak było tak, że oczy bardzo wielu spojrzało wtedy i na pana nazwisko i osobę, ale to myślę, że dobrze się stało. Panie profesorze.
Ja wtedy jeszcze tylko dodam, że oczywiście wtedy już natychmiast po katastrofie, bo to jest jeszcze ta polska choroba, no to oczywiście właśnie polały się te krokodyle łzy i przez tydzień było pełno obłudy i rzekomego żalu, ale potem szybko wróciło wszystko do normy i są to najczęściej, no spotykamy się z ludźmi, no, którzy zupełnie bezwzględnie są też, jeżeli chodzi o używanie tego rodzaju instrumentów, właśnie takiej dyfamacji, oszczerstw, manipulacji opinią publiczną. Niestety ostatnio mieliśmy na to znowu dowód w czasie wydarzeń na dwóch uniwersytetach. Tak,
to już omawiali dosyć szeroko, ale to trzeba też pewnie krok po kroku powiedzieć, kto i dlaczego pozwolił temu osobnikowi wyleść na, że tak powiem, na...
Nie, no to jest oczywiste. Takie rzeczy, proszę ojca, są uzgadniane, teksty są przedtem czytane. Przecież to było zbyt ważne przemówienie, żeby ktoś mógł sobie pozwolić na spontaniczność, więc to było wszystko ukartowane.
To był manifest 68 roku, prawda? Zabrania się zabrania.
Przeżywamy drugą fazę tej rewolucji, zaostrzenie i taka chęć przeniesienia tego do... co tego typu ludzie uważają, że jest ostatni bastion tradycji chrześcijaństwa i on musi zostać zdobyty, bo inaczej może zmienić się sytuacja w Europie i tym bastionem jest dla nich Polska i oni nie spoczną, dopóki się nasz kraj nie zmieni tak, jak oni by tego chcieli.
Panie profesorze, czas się nam wypełnia. Życzymy dobrych spotkań, owocnych i dalej dla Polski.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Pan profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego obecnie, był naszym gościem i także jest kandydatem ponownie do Parlamentu Europejskiego. Dziękujemy za rozmowę.